Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Ruszają konsultacje nad projektem Rodzina 500+ na każde dziecko, poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Szef polskiego rządu wraz z minister rodziny Elżbietą Rafalską odwiedzili miejscowość Rybie koło Warszawy. Spotkali się z dziećmi i rodzicami ze świetlicy środowiskowej Świetlik.
Na konferencji przedstawiono projekt rozszerzenia wypłaty świadczenia 500+ na wszystkie dzieci, które wpisuje się w tak zwaną piątkę PiS-u. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest to długoterminowa inwestycja w nasze dzieci.
Już za kilka lat ta inwestycja będzie przynosić ogromny zwrot w lepszym wykształceniu, w lepszym zdrowiu naszych dzieci, w lepszym przygotowaniu do życia zawodowego. I to jest coś, co daje nam ogromną radość. Nasi konkurenci polityczni nazywają to rozdawnictwem. My nazywamy to największą inwestycją w przyszłość Polski, w przyszłość polskich rodzin.
Minister rodziny Elżbieta Rafalska powiedziała, że na nowym rozwiązaniu skorzysta kilka milionów dzieci. W ciągu roku na ten cel zostanie przeznaczone 40 miliardów złotych.
Do tej pory z programu korzystało 500 000 jednaków. Teraz będzie to dodatkowe 2 miliony dzieci.
Realizujemy marzenia polskich rodzin, marzenie, które wydawało się odległe, że niemożliwe będzie finansowanie tego programu na każde dziecko. Ale jest to kontynuacja naszej kompleksowej polityki rodzinnej. Ile osób skorzysta, ile dzieci skorzysta z tego zmienionego programu? Otóż z tego programu, w tej wersji, którą przedstawiamy, skorzysta 6 800 000 polskich dzieci.
Program Rodzina 500+ funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. W tym czasie do polskich rodzin trafiły dziesiątki miliardów złotych.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala 11. edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. W wydarzeniu wziął udział prezydent Andrzej Duda. Statuetki otrzymało 22 laureatów.
Nagroda przyznawana jest firmom, które nie tylko przestrzegają kodeksu pracy, ale i działają ambitnie. Wyróżnione przedsiębiorstwa szanują też prawa pracowników oraz prowadzą dialog społeczny.
Przedsiębiorców, którzy powinni zostać nagrodzeni w konkursie, nominują sami pracownicy. Podczas gali prezydent Andrzej Duda wskazał, że to właśnie dobre warunki pracy kreują nowoczesną polską gospodarkę.
Cały czas w tym konkursie chodzi o to samo, ale chodzi też o to, czy pracodawca jest pracodawcą ambitnym, czy stwarza nowoczesne warunki pracy dla swojego pracownika, czy jest innowacyjny, czy daje także i pracownikowi możliwości rozwoju. Krótko mówiąc, czy ta relacja pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest taką relacją, która kreuje i odpowiada współczesnym wymogom nowoczesnej gospodarki, gospodarki, która chce się rozwijać.
Konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom odbył się po raz 11. Patronat nad wydarzeniem sprawuje prezydent Andrzej Duda. Konkurs organizuje NSZZ Solidarność. Przez 11 lat wyróżniono w sumie 200 firm.
Polski Fundusz Rozwoju i dwie zagraniczne firmy przejmują terminal kontenerowy DCT w Gdańsku, PFR oraz Globalna Grupa Portowa PSA i Fundusz IFM Investors podpisały umowę nabycia 100% udziałów od kilku zagranicznych podmiotów.
Rozmowy o sprzedaży trwały kilka miesięcy. Zamknięcie transakcji wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia przez właściwe organy ochrony konkurencji i konsumentów.
PFR będzie posiadał 30% udziałów. Prezes Funduszu Paweł Borys już zapowiedział realizację szeregu nowych inwestycji.
Zakładamy, że w perspektywie najbliższych 4 lat jako konsorcjum zainwestujemy blisko 2 miliardy złotych w rozbudowę terminala DCT. W perspektywie 2021 roku chcemy, aby terminal osiągnął łączną przepustowość 3 milionów kontenerów, natomiast w kolejnych latach chcemy dokonać budowy terminala 3, dzięki której to inwestycji w perspektywie roku 2024-2025 DCT uzyskałoby łączną przepustowość 4,5 miliona kontenerów.
DCT w Gdańsku to największy z portów głębokowodnych na Bałtyku. W ubiegłym roku obsłużył 1 900 000 kontenerów. W tym roku może przekroczyć 2 miliony.
DCT jest najszybciej rozwijającym się portem kontenerowym w Europie i należy do 15 największych europejskich portów tego typu. Jego nabrzeże sięga ponad 1300 metrów. Po południu z inwestorami spotkał się premier Mateusz Morawiecki.
Były dyrektor Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zeznawał we wtorek przed Sejmową Komisją do Spraw VAT.
W 2009 roku Krzysztof Parchimowicz podpisał wytyczne dla prokuratorów w sprawach dotyczących przestępstw VAT-owskich. Według zaleceń śledczy nie mieli stawiać przestępcom podatkowym zarzutów z kodeksu karnego, a ze skarbowego, który był znacznie łagodniejszy. Ponoszę konsekwencje wysłania do prokuratorów pisma, by za przestępstwa VAT-owskie stawiać zarzuty nie z kodeksu karnego, tylko skarbowego. Zeznał świadek. Jak zapewnił, nie był autorem pisma, choć je podpisał. Pytany o konkretne metody walki z przestępcami, świadek nie udzielił konkretnej odpowiedzi.
W tej sferze zainteresowań biura, to co było z takich zadań, które miał pan wykonywać?
Trudno mi powiedzieć w szczegółach, co by...
No takie najważniejsze oczywiście, które pan wykonywał, no bo to była codzienna pana praca.
Podział pracy, kierowanie pracą.
Jak ścigał pan przestępców?
Proszę?
W jaki sposób ścigał pan przestępców?
Nie ścigałem przestępców.
No, w jaki sposób pan te kierunki wytyczał, w jaki sposób pan chciał ich łapać?
Panie pośle, to jest tak.
Po prostu był pan dyrektorem i sobie zarządzał ludźmi, tak?
Według obecnej prokuratury krajowej ówczesne decyzje mogły wpłynąć na śledztwa i sprawy w sądach w całym kraju. W wielu przypadkach zastosowanie zaleceń doprowadziło do umorzenia postępowań dotyczących oszustw VAT-owskich. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT została powołana w lipcu ubiegłego roku. Zakresem swoich prac objęła lata 2007-2015. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Jest 7 wniosków o uchylenie immunitetów byłym sędziom i prokuratorom z okresu PRL. Ma to pozwolić na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej.
Chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w okresie stanu wojennego. Wówczas wydawano krzywdzące polityczne wyroki. Wnioski przygotował Instytut Pamięci Narodowej. Rozpatrzą je izby dyscyplinarne.
Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że nadszedł czas, aby sprawiedliwość została wymierzona. Szef resortu zauważył, że wnioski dotyczą m.in. dwóch byłych już sędziów Sądu Najwyższego. Jeden z nich niemal do końca ubiegłego roku orzekał w Sądzie Najwyższym.
Przypomnę, że do tej pory sam wymiar sprawiedliwości, samo sądownictwo miało tą siłę i wolę, by pozbyć się zaledwie jednego, podkreślam, jednego sędziego, który wydawał polityczne wyroki w okresie komunistycznym. Dzisiaj ze sprawą pracy pionu prokuratorskiego IPN chcemy Państwu poinformować z panem prokuratorem Pozorskim, że został przygotowany wniosek o uchylenie immunitetów 7 sędziów i prokuratorów.
Szef pionu śledczego IPN-u prokurator Andrzej Pozorski poinformował, że sprawa dotyczy tak zwanych zbrodni sądowych i jest najobszerniejszym postępowaniem, jakie było prowadzone w historii Instytutu.
Prokurator tłumaczył, że zarzuty wobec wszystkich 7 osób dotyczą długotrwałego i bezprawnego pozbawienia wolności tych, którzy przeciwstawiali się panującemu systemowi, pokazał konkretne, absurdalne decyzje sądów.
I tak Sąd Pomorski Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Koszalinie wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności. Ta kara następnie została podwyższona do 3 lat pozbawienia wolności. W stosunku do osoby, która jadąc w pociągu, rozmawiając ze współpasażerami, wyraziła dezaprobatę dla wprowadzenia stanu wojennego, mówiąc, że społeczeństwo jest represjonowane oraz używała tak zwanych nieprzychylnych słów w stosunku do członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę Państwa, sąd uznał, że ta rozmowa to jest nic innego jak publiczne poniżanie istniejącego ustroju polityczno-prawnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wyszydzając Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i jej członków.
Sprawę prowadzi oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku. W jego wyniku zginęło ponad 100 osób, a tysiące internowano.
Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski apeluje do swoich członków i sympatyków, aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego oddali głos kandydatom wiarygodnym, dumnym z Polski, potrafiącym z godnością promować jej atuty i gwarantującym działalność m.in. na rzecz życia, rodziny oraz polskiej wsi i ziemi.
Apel ten stowarzyszenie wystosowało niedawno w przyjętej uchwale. W dokumencie zaznaczono, że Polska jest unikatem w jednoczącej się Europie.
Nasz kraj, jak wskazano, ma idealne położenie geopolityczne oraz bogate zasoby energetyczne, geotermalne czy przyrodnicze. Do jego atutów zaliczono też m.in. tradycyjne rolnictwo i szkoły ochrony przyrody.
Stowarzyszenie podkreśliło w podjętej uchwale, że Polska może wykorzystać te wartości dla dobra własnego oraz krajów europejskich, bo nieraz pokazała już, że może działać racjonalnie dla dobra człowieka i przyrody.
Z tego względu, jak zapisano, Polska wymaga promowania swych atutów i obecności w Parlamencie Europejskim ludzi potrafiących ją godnie reprezentować.
Prezes stowarzyszenia i były szef Ministerstwa Środowiska profesor Jan Szyszko zaznaczył, że w Parlamencie Europejskim powinni znaleźć się ludzie, którzy będą bronić tradycyjnych polskich wartości.
Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju będzie popierało te komitety i tych kandydatów, którzy będą pamiętali o naszych osiągnięciach i o naszej roli jednoczącej się Europie, gdyż to jest nasze wielkie wiano, i aby dbali rzeczywiście o to, żeby w swoich programach uwzględnili obronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, gdzie podstawą tej rodziny jest związek kobiety i mężczyzny, aby działali na rzecz ochrony polskiej tradycyjnej wsi, będącej bastionem bezpieczeństwa żywnościowego naszej ojczyzny, aby chronić własności polskiej ziemi, w tym polskich lasów państwowych. Rzecz następna to bronić bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski od 20 lat działa na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych Polski.
Broni polskich interesów m.in. w kwestiach związanych z lasami państwowymi, Puszczą Białowieską czy bezpieczeństwem energetycznym Polski.
Ponad 20 krajów unijnych zgadza się na utworzenie kompletnie nowego mechanizmu wzajemnej oceny praworządności. Poinformowali o tym na wspólnej konferencji w Brukseli szef MSZ Belgii i minister do spraw europejskich Niemiec.
Nowy mechanizm ma być utworzony na wzór już istniejącej procedury oceny budżetów czy sytuacji ekonomicznej państw członkowskich.
Intensywne prace nad tą koncepcją mają być prowadzone w czasie prezydencji Finlandii w Unii w drugiej połowie tego roku.
Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański oświadczył w Brukseli, że Polska przystąpi do proponowanego mechanizmu tylko wówczas, gdy będzie mieć pełne gwarancje bezstronności i obiektywizmu.
W innym wypadku widzimy ryzyka stworzenia mechanizmu, który będzie powodował tylko i wyłącznie napięcia polityczne między tym razem wszystkimi państwami członkowskimi, co wydaje mi się, że nie leży w interesie Unii Europejskiej. Jesteśmy na początku drogi, natomiast decyzję o przystąpieniu do takiego mechanizmu pozostawiamy na przyszłość, w momencie, kiedy będzie więcej rzeczy uzgodnionych między nami, ponieważ państwa członkowskie, i to dotyczy wielu państw członkowskich, mają różne oczekiwania wobec tego mechanizmu i do czasu, kiedy nie wyjaśnimy tych spraw, nie możemy mówić o tym, że mechanizm będzie przyjęty.
Minister Konrad Szymański powiedział też, że nie spodziewa się szybkich prac nad mechanizmem wzajemnej oceny praworządności.
Belgia zgłaszała propozycję w tej sprawie od ponad 3 lat, ale od tej pory koncepcja była jedynie dyskutowana. We wtorek kraje unijne zgodziły się na powołanie grupy roboczej w tej sprawie.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w Luksemburgu, że opinia rzecznika generalnego w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego zostanie wydana 23 maja. Pytania dotyczą m.in. niezależności KRS.
Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ocenił, że pytania dotyczą kwestii, które częściowo zostały wcześniej rozwiązane, to jest na przykład Sądu Najwyższego.
Dodał, że polski rząd uważa pytania za niedopuszczalne, bo dotyczą kwestii, które nie leżą w kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
We wtorek Kościół katolicki obchodził uroczystość świętego Józefa, opiekuna Jezusa. Jest on patronem m.in. małżonków i rodzin, rzemieślników, a także licznych zgromadzeń zakonnych. Szczególną czcią otaczają go franciszkanie.
Za jego wstawiennictwem modlą się m.in. cierpiące na choroby oczu czy osoby dotknięte bezdomnością.
Uroczystość jest świętem patronalnym m.in. sanktuarium świętego Józefa w Wadowicach, które we wtorek obchodziło 15. rocznicę ustanowienia.
Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W homilii wskazywał, że święty Józef jest wzorem wiary i oddania Panu Bogu.
To, co wiemy o Józefie, to to, że zwłaszcza w momentach trudnych i niełatwych był otwarty na Boży głos. Dał się Panu Bogu prowadzić i czynił wszystko dokładnie, jak mu Pan Bóg poprzez anioła polecał. Tak było wtedy, kiedy w Betlejem pojawiło się niebezpieczeństwo, iż oto Herod zagraża życiu dzieciątka. Pojawia się anioł, który we śnie mówi Józefowi, Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić.
W Polsce początki kultu świętego Józefa sięgają przełomu XI i XII wieku. Główne sanktuarium ze słynącym łaskami wizerunkiem świętego Józefa znajduje się w Kaliszu.
To były wiadomości w Radiu Maryja.